dobry, Andrzejku.
Dzień dobry, Wojteczku. Cześć, Orzech. I teraz to takie, wpiszcie sobie dźwięki takich świerszczy.
Ćwir, 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 ćwir. Tak robią tak robią świerszcze. Chyba nie. Tak. Ale tak, no nikogo nie ma. Nie ma tutaj, jesteśmy sami, Andrzej.
Mm-hmm. Czy to jest, kiedy ostatni raz zdarzył się podcast w takim wydaniu, gdzie nie mogliście porozmawiać z Pawłem o...
Kurczę, to musiały być jakieś...
Mieliście taki podcast, że dogrywaliście dwie jakby swoje osobne rzeczy?
To ostatni, jaki pamiętam, to był chyba w Stanach, jak byliśmy. Mm-hmm. I wtedy faktycznie jakby nie było żadnej rozmowy między nami, tylko Orzech nagrał swoją tam jakąś część i ja swoją. Zdarzyło się to też w Tajlandii, jak byliśmy na wycieczce, że tam chyba nagrałem nawet ze dwa albo trzy wejścia swoje, w takim sensie, że jakby każde się pojawiało w kolejnym odcinku. Znaczy, no ewidentnie to jest klucz taki typowo wakacyjny.
Mhm. Tak, to właśnie tutaj też jest klucz taki wakacyjny. Co prawda w momencie, kiedy wy słuchacie tych słów, to Paweł już jest, mamy nadzieję, bezpiecznie na polskiej ziemi, ale w momencie nagrywania tych słów jeszcze na tej ziemi polskiej go nie ma.
Jest to prawda, ale mamy od niego też coś, ale to zostawimy na sam koniec.
Tak jest.
A my,
tak
mamy, jest. My mamy trochę tematów do omówienia, Andrzejku,
no,
co?
No, się dzieją rzeczy, powiem ci. Dzieją się rzeczy interesujące.
I to jest ciekawe, bo nagrywamy to troszeczkę wcześniej, a odcinek wyjdzie w dniu, w którym ma być konferencja Apple, więc tak. Możemy się dzisiaj pokusić troszkę o jakieś przewidywania, chociaż właściwie dużo wiemy chyba, w sensie, no tak. Jak zwykle, likerzy
w świecie
tutaj...
likersów to takie, wiesz, co, wydaje mi się, że nowy iPhone Pro będzie mógł mieć tryb fotografii gwiazd, tak bym przewidywał, tak mnie nas czuje.
No tak, 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 ale dużo się faktycznie słyszy o tych nowych iPhonesach, co one tam mają mieć. Ale to może też później troszkę, bo zanim w ogóle konferencja, no to czas się zrobił bardzo ciepły, ponieważ usłyszeliśmy trochę więcej na temat naszego tego Epic versus Apple w tej walki w sądzie.
Wyroki.
Zapadł wyrok, do którego dosłownie dzisiaj już się Epic odwołał. Więc jakby sprawa nie jest jeszcze wcale zamknięta. Natomiast sędzia ogłosił wyrok taki, że właściwie każdemu trochę dał po łapach. I tam ja czytałem kilka wątków na Twitterze. Do jednego na pewno wyślę linka, żeby zamieścić w opisie, bo jest tam kilka fragmentów jakby uzasadnienia, które są naprawdę złote. I sędzia naprawdę nie szczędził ani jednej, ani drugiej strony, zarówno pod względem świadków, których wzywali, że ci świadkowie, to tak niektórzy tak się bardzo luźno podchodzili na przykład do danych statystycznych,
do prawdy.
No, do prawdy. No, jeden ziomek powiedział, że Windows Phone ma teraz tam chyba ileś tam procent, ma procent użytkowników, gdzie dane statystyczne pokazują, że w tej chwili 0% rynku ma Windows Phone. Nie? Jakby, więc no, takie zabawne różne rzeczy.
W ogóle mam wrażenie, że ten proces sprawił, że poznaliśmy pośrednio dość sporo danych, które normalnie byśmy nie mieli do niego jako szaraczki dostępu, do nich dostępu i wiesz, czasem się potwierdzają jakieś nasze przypuszczenia, czasem nie. Moim chyba takim ostatnim, co zrobiło na mnie wrażenie, to jest to, co chyba potwierdziło, co mi się wydawało, że tam z 10% użytkowników App Store'a generuje 80%, czyli powiedzmy prawie Pareto, 80% przychodów z tej działki i są to głównie gierki mobilne i zakupy w tych gierkach. Mhm. Czyli wyobraźmy sobie, że jest grupa takich mocno uzależnionych milionów odbiorców, która pcha te dolary swoje, euro, złotówki, cokolwiek
bardzo
w kieszeń Apple'a I jest ich tak dość stosunkowo mało, no. Nie? Że 10% generuje 80% przychodów. Jest to dość szalona rzecz. I właśnie chyba z tego, to nie jest moja myśl, to właśnie na Reddicie przeczytałem i się z tym identyfikuję, z tym punktem widzenia, że to jest coś takiego, że jest to biznes oparty na uzależnionych ludziach.
Niestety tak. Niestety tak, ale który nie jest?
No tak,
przecież jest tak dużo różnego rodzaju biznesów. Zobacz, nawet, bo mówisz o App Store, a zobacz, co się dzieje z telefonami. Prawdopodobnie, jakby tak, wiesz, oczywiście to takie z głowy gadanie, ale podejrzewam, że wcale nie, dużo byśmy się nie pomylili, gdybyśmy założyli, że te właśnie 20% użytkowników to są ci, którzy kupują telefon co roku, nie? Mhm. Zmieniają zegarek co roku, zmieniają iPada co roku i to oni faktycznie pchają ten biznes do przodu i zarabiają potężne pieniądze oddają potężne pieniądze Apple'owi, a reszta użytkowników i to też dzisiaj tak na Twitterze czytałem, chyba Dominik Łada pisał, że no on nie jest najlepszym klientem Apple, ostatnio szczególnie, bo ma iPhone'a 11 Pro, z którego jest bardzo zadowolony, ma iPada tam z 2018 roku, ma iMac'a z 2018 roku, wiesz, jakby i też nie czuje potrzeby jakiejś zmiany, więc tak już zahaczając o tą konferencję, też jest dużo i myślę, że dużo ludzi, którzy są bardzo przytomni, że tak powiem, technologicznie, którzy mówią, może niekoniecznie, może to nie jest koniecznie jakby moment na to, żeby faktycznie kupować nowy telefon, czy nowy komputer, czy nowego iPada, bo po prostu te zeszłoroczne, czy nawet sprzed 2 lat, kurczę, no nadal świetnie działają, nie?
Nie bez powodu one były reklamowane w momencie premiery jako produkt przełomowy, ale
najlepszy, jakiś
taki najlepszy w historii, tak? I mimo, że 2 lata to jest dość sporo, czy tam 3 lata to jest dość sporo, ale faktycznie dla większości zastosowań jest more than enough.
No jasne, że tak. No, wiesz, tak. Myślę, że ci, którzy kupili 11 Pro, tak jak ja mam tą 11 Pro, to też wykorzystują jej może 10% jej możliwości. No taka jest prawda. No.
Tak, oczywiście.
Ale wracając do wyroku, tak, bo myślę, że to jest w ogóle ciekawe, bo sędzia właśnie nie oszczędził z żadnej ze stron, bo z jednej strony zarządził, że Epic ma zapłacić Apple'owi.
No tam kilka milionów gry.
Kilka milionów, to tam wiesz, to dla nich to pewnie pstryknięcie.
No tak,
grosiki. Ale mimo to jakby się odwołali, więc ewidentnie nie zgadzają się z tą częścią wyroku przynajmniej. Zresztą analitycy podejrzewają, że teraz jakby wiesz, mimo tego, że sędzia powiedział swoje, to teraz będą się tak przebijać właśnie swoimi pozwami, czy odwołaniami i tak dalej i ta sprawa jeszcze pójdzie wyżej trochę. Natomiast Epic ma zapłacić karę za to, że złamał zasady App Store'a
i to świadomie, że
tak,
to było,
że to
tak
było specjalnie,
z premedytacją.
Dokładnie,
tak.
Z premedytacją. Natomiast Apple dostało prikaz, że musi pozwolić, i to jest też ciekawe, sędzia zarządził, że musi pozwolić Apple na to, żeby deweloperzy w swoich aplikacjach mieli prawo przerzucić i poinformować użytkownika, że tak. Może kupić daną rzecz in-app purchase też za pomocą innego systemu płatności, a nie tylko przez App Store'a, gdzie to jest 30% droższe zwykle. No to różnie to deweloperzy sobie tam ustalają, ale generalnie no taka jest różnica. 30% Apple zabiera tu, ale można zapłacić to gdzieś indziej i albo deweloper decyduje, że wtedy to jest tańsze po prostu o 30%, no bo Apple nie zabiera z tego żadnej kasy. Ale to jest ciekawe, że Apple już to zrobiło. To znaczy oni wprowadzili tą możliwość. Tak, nie tak dawno, ale faktycznie to się wydarzyło, co oznacza, że no ktoś nawet sugerował na Twitterze, że a nuż mieli już jakiegoś rodzaju przecieki, czy po prostu, wiesz, no to mogło być wynik jakichś tam analiz, że prawdopodobnie zapadnie właśnie taki wyrok, więc oni wyprzedzą ten wyrok, już przygotują się do tego, że faktycznie on zapadnie taki, a nie inny i wprowadzą już te nowe zasady do App Store'a wcześniej, żeby jeszcze pokazać, że są tacy oczywiście super, bo oni tak dbają o deweloperów, żeby oni tutaj byli i App Store jest dla nich przecież maszynką do zarabiania pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, myślę, że to był ruch czysto PR-owy. Podejrzewam, że rzeczywiście jakieś tam informacje musieli mieć albo po prostu się spodziewali, że taki będzie wyrok. No i zadziałali proaktywnie, powiedzmy, i tak to wygląda. Co dalej jeszcze? Naprawdę dużo jeszcze może się wydarzyć, myślę, więc to nie jest jeszcze wcale koniec tej historii.
No tutaj chyba najważniejszą rzeczą jest to, że faktycznie teraz deweloperzy mogą o tym jawnie informować w ramach aplikacji, która jest udostępniona na App Store właśnie, chociażby, że pójdź tu i zapłać, chociażby mniej, inaczej, tak, my będziemy mieli z tego większe przychody, cokolwiek, bo do tej pory App Store no, zabraniali takich praktyk, tak. Więc to też się dużo zmieni. No ale właśnie ja czytałem tą opinię, że dla Apple'a nawet pogodzenie się z tymi milionami i jednak umówmy się, że rozstanie się z, no, skala budżetowa, to się okaże, jak to będzie, ale no, z grubymi pieniędzmi, które przejdą jakimkolwiek ruchem, który nie będzie generowany z tym 30% prowizją, tylko właśnie na stronach czy to deweloperów, czy innych platform, na których można kupić skórki, subskrypcje, cokolwiek, to stracą mnóstwo pieniędzy na tym i to jest nie rzecz, której się nie da zaprzeczyć, ale ten wyrok jest dla nich też bonusem i plusem o tyle, że nie mogą teraz dostać łatki monopolisty i dostać po rękach jako antitrust.
Tak, to jest bardzo ważny w ogóle element tej układanki, bo sędzia dość jednoznacznie przyznał rację Apple'owi, który sam o sobie mówił, że jest atakowany ze wszystkich stron przez konkurentów. Ale wiesz, patrząc na rynek, tak zupełnie obiektywnie, no przecież mają mnóstwo konkurencji.
No oczywiście, że tak.
Przecież
no,
wiesz, ale to Google, to jest, wiesz, wszystkie firmy, czy producenci telefonów, czy producenci komputerów, czy producenci, czy dostarczyciele różnego rodzaju usług typu Spotify i tak dalej, to wszystko są konkurenci dla Apple'a. Czasem Apple sam sobie z nich robi konkurentów, na przykład uruchamiając swoje usługi streamingowe i tak dalej.
No tak,
więc,
tak.
No ale de facto, wiesz, no to
jest tutaj rynek. Chodziło mi chyba bardziej o App Store, nie? Że jesteś uzależniony,
tak, no, jasne,
że jeśli
jasne.
Chcesz mieć aplikację, no to musisz przez to przejść. Ale no umówmy się, że to jest dla ludzi z podstawową wiedzą, którzy zakładają, że jeśli możesz zrobić jakieś zakupy w aplikacji, to robisz to właśnie przez sklep aplikacyjny. No bo ja chyba większość swoich... Nie, jedną mam subskrypcję, którą zrobiłem przez App Store'a i nie wiem, w sumie nawet nie sprawdziłem, czy gdzie indziej można, ale nie wiem, jak właśnie oglądam NBA i mam wykupiony pakiet, gdzie mogę korzystać z aplikacji, oglądać te mecze, to on jest, tak jak mówisz, pewnie z 30% droższy, jeśli bym to zrobił przez apkę, więc kupuję to na stronie internetowej NBA ogląda później też na aplikacji, na Macu, na iPadzie, cokolwiek, gdzie mi się chce, nie? Więc to też takich wielkich rewolucji nie widzę i to też pokazuje, że da się to inaczej zrobić. Tutaj ciekawi mnie faktycznie, jakie będzie teraz wykorzystanie tego prawa do informacji, że ej mordy, no jeśli chcecie nas wesprzeć, to tutaj kliknijcie.
No tak, też jestem ciekawy. Ciekawy jestem, jak wiesz, jak to będzie rozwiązane, czy faktycznie deweloperzy będą robić oddzielny guzik, zapłać przez App Store, zapłać przez naszą stronę, czy jakkolwiek inaczej.
No tak.
To też wiesz,
tym bardziej, że
bardzo
rozszerza. Chciałem powiedzieć tylko krótko, że to jest super łatwe jednak płacenie im przez, więc na przykład jeśli
oczywiście.
Nie ma różnicy dla ciebie, no to ja wolę zapłacić Apple Payem i do widzenia. Nie?
Ale to też ciekawe, bo tak naprawdę możesz zapłacić Apple Payem, ale u dewelopera bezpośrednio, no tak, bo on też może wdrożyć przecież Apple Pay u siebie w sklepie.
Ale wiesz, jest jeden przycisk, a tam już muszę pewnie ze dwa kliknięcia zrobić.
Przynajmniej, oczywiście, że tak. Ale tak myślę właśnie, że zobacz, że jak duży biznes i ile milionów, pójdzie teraz do trochę innych biznesów, bo o ile, wiesz, Apple trzymał to wszystko u siebie, no to wiadomo, że ściągał ze wszystkiego te swoje 30% i zarabiali potężne pieniądze. A teraz te 30% de facto może być jeszcze rozdzielone dalej. Po pierwsze, deweloperzy dostaną trochę więcej. Po drugie, operatorzy płatności zarobią. Mm-hmm. Nie? To są,
tak jest, no.
Przecież przy takich mikropłatnościach to są naprawdę niezłe pieniądze, jeżeli jest ich odpowiednio dużo. Więc no, rzeczywiście ten rynek się troszeczkę zmieni. Zobaczymy na ile, jaka będzie skala tak naprawdę, no bo to też trudno przewidzieć. Może się okazać, że przy większości deweloperów niedużych na przykład, szczególnie, bo tam część deweloperów teraz dostała ten bonus taki, że Apple nie zabiera im 30%, tylko tam troszeczkę mniej. Więc może dla nich to być wystarczające, nie? Jakby oni nie będą czuli potrzeby stawiania swojego własnego systemu, pobierania opłat czy subskrypcji i tak dalej. Chociaż to też nie jest pewnie łatwe, żeby to wdrożyć, bo tu Apple daje ci gotowe narzędzia, nie? Jak chcesz mieć subskrypcję...
No jest easy, nie?
Dokładnie.
To jest najważniejsze.
No więc może się okazać, że dla małych i średnich to będzie za dużo roboty niepotrzebnej. Lepiej się skupić na rozwijaniu aplikacji niż się bawić w takie rzeczy. A duzi, no myślę, że duzi na tym rzeczywiście mogą zyskać. No tacy jak Epic czy inni, którzy są po prostu mega, mega popularni i mają aplikacje, które wiesz, są machinami do zarabiania kasy. No to ci rzeczywiście myślę, że się skuszą. No Netflix robił tak zawsze. Oczywiście nie mógł tego robić tak oficjalnie, że wrzucić sobie oddzielny guzik do aplikacji. Teraz podejrzewam, że to zrobi, no bo dlaczego nie? Zresztą oni zachęcali zawsze, żeby kupować subskrypcje właśnie przez ich stronę. Więc no to ciekawy jestem tych zmian, jakie faktycznie w aplikacjach zauważymy, nie? Czy chociaż część już nawet możemy nie zauważyć, bo już mamy te subskrypcje kupione, to tak, nawet tak. Wiesz, nic nam nie wyskoczy nowego, nie?
To prawda.
No, ale ciekawe w ogóle, że taki wyrok. Zresztą zaraz przed ogłoszeniem tego wyroku pojawiła się informacja, że w Korei, nie pamiętam której, wybaczcie, że nie powiem.
Jakbym miał strzelać, to...
Pewnie raczej południowej, ale rzeczywiście w Korei jest tak, że tam był zupełnie... inny wyrok, znaczy nie było jeszcze chyba wyroku, natomiast też była sprawa a może już był wyrok? Nie, w każdym razie Epic też wygrał w podobny sposób, to znaczy, że w Korei też Apple został zmuszony do tego, żeby wrzucić do App Store'a możliwość płacenia z zewnątrz i Epic poprosił Apple'a, że hej, dobra, fajnie, tutaj zobaczcie, tutaj wygraliśmy sprawę, więc proszę nam przywrócić konto deweloperskie, a Apple powiedział, no, nie, jeszcze nie, jeszcze tutaj niestety złamaliście zasady i tak dalej, więc pewnie będą ich trzymać troszeczkę na smyczy, podejrzewam, że do momentu, kiedy wyrok w Stanach ostatecznie, no nie wiem, czy on już jest ostateczny, no jeżeli złożyli jeszcze te nowe papiery, no to podejrzewam, że to jeszcze potrwa, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Ale no chyba Epicowi trochę brakuje App Store'a, nie? W sensie przynajmniej Fortnite'owi przede wszystkim, że ewidentnie muszą czuć, wiadomo, że oni tam walczą nie tylko o siebie, bla, 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 już tam Free, Fortnite i tak dalej, ale myślę, że jest w nich jednak poczucie, że biznes na tym bardzo mocno ucierpiał.
No w ogóle dla mnie dzięki temu, jak procesowi uświadomienie sobie skali przychodów z darmowego Fortnite'a jest czymś szalonym. Szalone, naprawdę.
To jest marka darmowych gier.
Czapki z głów, no. Że są w stanie byli wymyślić, znaczy wymyślić nie wymyślili, ale wynieść na taki poziom, taki model biznesowy, to jest coś niesamowitego.
To absolutnie się zgadzam i to tak, czapki z głów, to oczywiście wiesz, oni nie wymyślili wszystkiego, ale zrobili taki dobry miks. Nie? To już tych wszystkich mechanizmów, które sprawiają, że ludzie chcą płacić po prostu i kupować te skórki, kupować te postacie i tak dalej. I to właśnie, to Fortnite jest tak samo jak kod, nie? W sensie, że nawet jeżeli zapłacisz, to nie jest pay to win. To musisz być dobry i tyle. To jest wszystko kosmetyki.
Ale wiesz, to jest też śmieszne, że ten Fortnite płaci za tyle rzeczy, które tak naprawdę Epic, jako ma ten swój sklep internetowy, który jest konkurencją dla Steama, czy powiedzmy dla mniejszej stopniu dla GOGa polskiego, to oni ten biznes mają zaplanowany, że on będzie latami totalnie nierentowny za pozyskanie darmowych licencji
i tak dalej.
Tak.
Nie?
No. Ale wiesz, że właśnie za pozyskanie tych darmowych gier czy licencji na sprzedawanie czy ekskluzywności płacą czasem dziesiątki milionów dolarów za jedną grę. To jest coś niesamowitego, że właśnie w cudzysłowie darmowej gry są w stanie finansować inne odnogi swojej, powiedzmy, dość szerokiej już działalności. Z myślą tak, okej, no my z tego sklepu przez najbliższe 7 lat to będziemy totalnie w dupie, ale to i tak się nam zmyślimy, że nam się kiedyś uda. Ja na przykład myśląc o tym, gdzie rozumiem i widzę to moje podejście takie mentalne nie pozwalałoby mi robić rzeczy, które bym wiedział, że przez powiedzmy przez 10 lat to będzie traciło setki milionów dolarów rocznie. To ja bym nie umiał spać po nocach, jakbym miał taką myśl, że mam coś takiego na sobą, nie?
Jasne, że tak. Znaczy to wiesz, to jest po prostu masz duży worek i przesuwasz z jednej przegródki do drugiej, nie? Ale ja też trudno by mi było poniżej kreski robić cokolwiek. W takim sensie, że to
miliarderem jest... raczej nie będę.
Nie
mam takiej żyłki w sobie.
No tak, bo to trzeba, wiesz, cały czas inwestować, Andrzej. To nie ma tak, że to, jak masz trochę pieniędzy, to od razu ciach w bitcoiny. Ciach w Ethereum.
To nie jest...
BitConnect! Dokładnie. O Boże, to na zawsze zapamiętam. Po prostu cudowne. No, ale tak. To jest to ciekawe. Nadal będziemy śledzić oczywiście co dalej. Ciekawe, że to się pojawiło w ogóle, że ten wyrok zapadł naprawdę prawie, że tydzień przed imprezą Apple'a, która miała być tutaj jak zwykle corocznym świętowaniem nowych sprzętów od Apple, najlepszych, jakie powstały oczywiście i tak dalej. I jeszcze jedno wydarzenie, muszę o tym wspomnieć, jeszcze jedno wydarzenie się pojawiło właśnie tydzień przed premierą, bo chyba we wtorek John Prosser wrzucił wideo nowe na swój kanał. John jest tak, leakerem, oczywiście, i John ma taki średni track record, jeżeli chodzi o potwierdzanie jego własnych informacji. Różnie to u niego bywa. Ja nie jestem fanem jego postaci, bo uważam, że jest taki za bardzo cocky, że jest taki mega pewny siebie. No jakoś tak mi nie lubię go, no. Nie fajny jest. Ale faktycznie zdobył podobno informację od zaufanego źródła i nawet miał w rękach ponoć iPhone'a 14, czyli iPhone'a, który ma wyjść w 2022 roku. I po tym, jak podotykał sobie ten telefon, wysłał wszystkie informacje do swojego ziomeczka, który zrobił na tej podstawie rendery, tak żeby odpowiednio uchronić swoje źródła. I to jest okej, okay. Jakby bardzo dobry pomysł, żeby to zrobić, a nie robić zdjęć samego sprzętu, bo mogłoby, wiesz, na tym sprzęcie być coś nawet leciutko charakterystycznego, co by mogło zdradzić, że on akurat należy do konkretnej osoby, czy ta konkretna osoba miała po prostu z nim styczność. Więc tutaj szacun przynajmniej za chronienie swoich źródeł. Natomiast rzeczywiście zobaczyliśmy rendery i one są moim zdaniem niesamowite. W takim sensie, że tam jest dużo fajnych rzeczy i to na tyle fajnych. I John sam mówi w tym wideo, nie kupujcie iPhone'a 13, poczekajcie na 14, bo 14 będzie naprawdę mega. I faktycznie widziałem te rendery. Po pierwsze, co się rzuca w oczy, to totalnie płaskie plecki, bez żadnego wystawania,
piękne,
niczego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że telefon ma być w ogóle grubszy. właśnie żeby schować tak naprawdę te obiektywy, to on będzie po prostu grubszy, więc będzie w środku miejsce na trochę większą baterię, o co ludzie oczywiście zawsze krzyczą. I ma być nadal utrzymana ta forma iPhone'a 4 czy tam 4S-a, że będzie jakby lekko ścięte ranty, tak w iPhone'ie 12. I dodatkowo nie ma notcha z przodu. I to jest duża rzecz, bo rzeczywiście podobno no, uda im się schować te wszystkie Face ID i kamerkę w ramach samego ekranu, to znaczy według tych renderów, to wiesz, wiadomo, no, mówimy o telefonie, który ma się pojawić za rok, więc tam naprawdę wszystko się może zmienić, ale według tego, co John widział i co przekazuje, Apple zdecydowało się na dziurę w ekranie, co nie jest, to po prostu widać czarną kropeczkę i tam jest po prostu obiektyw kamery, natomiast sam ekran już jest edge to edge z każdej strony i nie ma żadnego notcha. Na górze jest jakiś taki element, który może być właśnie schowanym Face ID i tak dalej, bo mam wrażenie, że ta kropka w ekranie to jest tylko obiektyw do selfiaków.
Selfie.
Tak. I no, John sam mówi, że to dobrze, że zrobili dziurę w ekranie, a nie silili się na kamerkę podekranową, bo taka kamerka już też istnieje. To na przykład Samsung ostatnio wrzucił do tego flipa swojego, czyli tego łamanego telefonu, że masz frontowa kamerka, jest po prostu pod ekranem, jej w ogóle nie widać, nie? I oczywiście docelowo chcielibyśmy tak, żeby wszystko działało i żeby tak było wszystko ładnie pochowane, ale po prostu jakość zdjęć nadal pozostawia wiele do życzenia, więc no Apple'owi zależy jednak na jakości zdjęć i ze wszystkich kamer, więc podejrzewam, że jeżeli decyzje już zostały faktycznie podjęte, to nie dziwię się, że takie, a nie inne. No tak.
Optyki nie oszukasz z tym, trochę z tą kamerą. Może kiedyś oszukamy, no, ale
wiesz,
dla mnie
technologia się zmienia bardzo szybko.
No więc tak, tylko wiesz, no masz schowaną kropkę pod ekranem, nie? I ja robię sobie selfie, które jest kolorowe, w sensie, że coś jest w tle. No to ten kolor, ekran generuje ten kolor. Jak jesteś w stanie ominąć ten kolor, nie?
Jakoś to działa. No wiesz, jakoś to w tym Samsungu działa. No jakość tych zdjęć nie jest najlepsza. Chociaż szczerze mówiąc, wiesz, opieram się na tym, co on powiedział, bo ja nie widziałem żadnych selfiaków robionych tymi Samsungami, więc trudno mi jest ocenić tak, wiesz, samemu. Ale no, to, wiesz, no na tak zwany chłopski rozum można powiedzieć, że no pewnie są gorsze niż takie, które są zwykłym aparatem, który jakby no nie ma żadnej tam dziury. Czy właśnie nie ma ekranu przed sobą, a raczej jest po prostu w nim dziura. Więc no. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Tytanowe mają być te telefony, czyli wersja Pro, iPhone 14 Pro będzie miał tytanowe boki, a nie stalowe jak teraz obecna linia. Nie wiadomo, co będzie z aluminium. Czy na przykład stal dojdzie do tych mniejszych, czy tam wersji iPhone 14 i ewentualnie iPhone 14 mini, czy na przykład tamte nadal będą aluminiowe i stal w ogóle wypadnie z obiegu. Trudno powiedzieć, wiesz, to jest takie mówienie o niczym na razie, ale no tak. Rendery naprawdę zrobiły na mnie wrażenie, bardzo przyjemnie to wszystko wygląda i gdyby tak faktycznie wyglądał iPhone 14 i miał te wszystkie funkcje, o których John u siebie mówi, to ja za rok, ja chętnie chyba się pochylę nad tym tematem, ale w tym roku myślę, że mnie Apple nie zaskoczy raczej i w ogóle sobie nie robię nadziei na to, że czy nie ostrzę sobie zębów na to, żeby cokolwiek kupować. Chociaż ten zegarek na przykład mi się już mój trochę mnie denerwuje, bo zdarzają się dni coraz częściej, że nie wytrzymuje do końca dnia bateria. Nie? I ja już wyłączyłem Always On Display, bo to już absolutnie mi ścinało performance na maksa. Teraz wyłączyłem i tak bywa, no, że zdarzają się, wiesz, 3 dni w tygodniu, kiedy faktycznie on już o tej 18 krzyczy, że ma 10%, no to już jest, wiesz, nie za dobrze. No, wiadomo, że w teorii mógłby wymienić w nim baterię, ale to też tak nie wiem. Więc, ale to jest jedyne co, ale nie wiem, chyba bym rok wytrzymał jeszcze spokojnie.
Ja też chyba tak raczej na obserwatora się nastawiam niż na konsumenta. W przeciwieństwie do zeszłego roku, chociaż chętnie zobaczę, co w iPadach słychać.
A, widzisz.
Ale tak zobaczę. Tak, bo to już, jak o tym sobie rozmawia umysł uczuciowy i umysł racjonalny, ja to oni się bardzo biją o tego iPada.
Serce i rozum tutaj, tak, biją się, no.
Tak, to więc, a popatrzyłem jeszcze w międzyczasie na temat kamery tej w tym Samsungu Galaxy Flip 3 i on ma kropkę.
A ma kropkę?
Czarną kropkę. Mhm.
To ja nie wiem, coś mnie ten John oszukał, albo źle posłuchałem i teraz nagadałem głupot, więc przepraszam naszych słuchaczy, bo jak ma kropkę, no to ma tak samo jakby jak docelowy teoretycznie. iPhone 14 także.
Bo pomyślałem o tym sobie rozwiązaniu, bo na początku myślałem, że to może być kropka taka wirtualna, ale wydaje mi się, że jest fizyczna. Ale to też można zrobić coś takiego, że jak robisz selfie, to ci się ten fragment ekranu robi pusty, zgaśnie.
Okej. No to byłoby jakieś rozwiązanie tak naprawdę, nie? Jeżeli zrobi odpowiednio dużo przestrzeni po to, żeby wiesz, światło przeleciało bezpośrednio na matryce, to why not? Może to jest jakiś patent. Chociaż wiadomo, że no wiesz, jeżeli gasną te piksele, to jednak coś, co je generuje, gdzieś jest, nie? No może jest na tym samym poziomie, na którym jest obiektyw, tylko że na przykład jak świecą, to odbijają się. Nie wiem, kurczę, no już nawet tak, nie chcę w to
chodzić. Jakbyśmy wiedzieli,
nie?
To moglibyśmy naprawdę dobrze zarabiać na takich produktach.
No to też prawda. Są mądrzejsi od nas na szczęście i robią bardzo fajne rzeczy w technologiach. No.
No, to jak już jesteśmy przy obiektywach w dziwnych miejscach, to porozmawiajmy, mój drogi, o przedmiocie, który wzbudza mój największy entuzjazm, czyli smart okulary, jako okularnika.
Tak?
Cały czas czekam na...
penis duży już?
Nie mam dużego, ale ja czekam na taką pierwszą udaną próbę w tym temacie.
Okay.
W sensie, że okulary, które będą miały AR, a nie będę w nich wyglądał jak człowiek z filmu z lat 90. o kosmosie.
Okay.
Albo wiesz, science fiction. Mhm.
To jeszcze nie jest to.
Tak, bo Snap robił, właśnie się w międzyczasie dowiedziałem, że Snap zrobił takie okulary, które właśnie mają sobie AR, ale one są takie przedłużone, czarne okulary.
Aha.
Wygoogluj sobie okulary.
Ten no bo, wiesz, ze Snapa ja znam Spectacles.
Tak, to właśnie o nich mowa.
A no to Spectacles. Tylko, że któraś wersja, bo ja miałem Spectacles wersję chyba drugą i korzystaliśmy z nich przy Onetrano. Natomiast widzę teraz te najnowsze, to są nowe generacje i mają AR. Okej.
To ja nie wiem, czy...
Tak.
I one są takie jakby podłużne.
Tak. Hardkorowo wyglądają rzeczywiście. To my mieliśmy Spectacles 2 albo Spectacles 1 tak naprawdę i tamte nie miały AR w ogóle. I te, o których tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać, czyli Facebook, a raczej Ray-Ban Stories, one się nazywają.
Tak, Ray-Ban Stories to tak się nazywają.
Fachowo. To one też nie mają AR.
Tak,
że nie ma
właśnie
nic
to jest ta rzecz, która, dla której się nie ekscytuje i nie jest nic większe, co powinno być. No i tutaj mam coś takiego, że faktycznie te okulary, o ile są, warto o nich wspomnieć, bo są dla mnie krokiem w przód w takim rozumieniu, że to są właśnie okulary powiedzmy z elementami smart, które nie wyglądają jak gówno. I to jest duży sukces. Nie? No, Ray-Ban to jest słynne z tego, że ich design jest kultowy i właśnie możesz mieć te soczewki w różnych popularnych bardzo modelach, tych ich kultowych, ikonicznych modelach.
Wayfarer i dołożyć chyba sobie najpopularniejszy, nie?
Który?
Wayfarer to jakoś tak?
No, nie pamiętam. Ja kiedyś miałem duże marzenie, żeby mieć Ray-Bany, ale jakoś niespecjalnie pasują mi do twarzy. Jak już. Ja mi się bardziej one podobają w koncepcie niż na mnie. W sensie, że spróbowałem, jak byłem u optyka, praktycznie wszystkie okulary korekcyjne Ray-Bana, bo to właśnie jest ta różnica, że o ile przeciwsłoneczne jest jeszcze całkiem okej, jak masz czarną szybkę, ale jak ja chciałem je mieć korekcyjne, to jakoś niespecjalnie się w nich dobrze czułem.
Okay.
No ale tak czy siak, nie? No i ta różnica między zasadnicza między zwykłymi Ray-Banami a tymi Stories jest taka, że jest po boku w tych ramkach, gdzie się zaczynają nauszniki, są obiektywy kamery ciemne, więc też się jakoś specjalnie nie wyróżniają.
Tak.
I to jest nich największa różnica. I nie wiem, Wojteczku, jakie ty masz myśli na ten temat, ale mnie one przerażają pod względem swojej creepowatości braku zastosowań.
Aha.
I to jest chyba najważniejsze dla mnie, bo o ile... że faktycznie one mają w sobie tak naprawdę smart funkcje, popraw mnie jak się mylę, czyli tak, mogą robić zdjęcia i wideo i mają w sobie wbudowane głośniczki w nausznikach, które mogą ci puszczać muzę, podcast z twojej apki na smartfonie.
I mają też mikrofony.
Tak,
więc
że
możesz
słuchać,
rozmawiać przez telefon. Tak,
przez asystenta i przez telefon, tak?
Tak.
I coś jeszcze mają?
Nie, to wszystko. Tak. Więc takie są dość podstawowe, bym powiedział, jak na tego typu sprzęt. To ja dwie rzeczy. Jedna rzecz, creepowatość i kwestia prywatności i tego, że docelowo, gdybyśmy mieli taką sytuację, że na przykład staje się ten produkt super popularny, nie? I na przykład, 50% ludzi w mieście nosi takie okulary i ma w nich obiektywy, no to jakby, wiesz, tak naprawdę staje się to normą i trzeba być gotowym na to, że faktycznie możesz być nagrywany cały czas i tak powinieneś być na to gotowy, poruszając się po mieście.
To prawda. Wiesz, bo ktoś może udawać, że rozmawia przez telefon, każdy ktoś może nagrywać i jestem... Zresztą ja czytałem artykuł na CNBC chyba, że właśnie w takim rozumieniu, że kiedyś jak się pojawiły Google Glass i ludzie je zaczęli nosić, to w barach czy tam w przestrzeniach publicznych pojawiała się taka dziura ozonowa wokół tych osób i ludzie się czuli niekomfortowo, a nie przeszkadza im to, że tak naprawdę w każdej chwili może ich ktoś wziąć i telefonem faktycznie cyknąć, zrobić zdjęcie, cokolwiek się zdarzyć. No bo jest to faktycznie ta różnica, że ten wzrok, jest tym coś, że jak widzisz, że ktoś masz urządzenie, to jest to mniej naturalna czynność niż po prostu człowiek, który spogląda.
Tak, i troszkę mu świeci lampka.
Tak. I właśnie to jest też, że ta lampka się świeci z tego, co ja czytałem, tak na jasno, w sensie na biały kolor.
Biały, tak. No ale
tak,
to wiesz, to
moim zdaniem powinno się jednak świecić na czerwono.
No bo to byłby lepszy, bardziej sugestywny kolor, że coś jednak jest nagrywane. Tak samo jest przecież w kamerach takich typowo telewizyjnych, że jeżeli kamera nagrywa, to gdzieś jakaś lampka świeci się na czerwono i to zwykle skierowana jakby tam, gdzie jest skierowany obiektyw, tak żeby wszyscy wiedzieli, że aha, dobra, to jest nagrywane. W Spectacles od Snapa było tak, że wokół obiektywu było więcej tych lampek LED i w momencie, kiedy ona nagrywała wideo, to ona się kręciła, wiesz, był taki, wyglądała jakby się ładował GIF. To też myślę, że było bardziej sugestywne niż po prostu jedna lampka LED. Tamte też były białe, żeby było jasne. Natomiast pamiętaj, że taką lampkę możesz po prostu zamalować czarną farbą, nie? Jakby temat jest zamknięty. Koniec.
A to nie wpłynie na obiekty wtedy?
Myślę, że nie, bo to są, one są obok siebie. No to wystarczy, że nawet weźmiesz mały kawałek czarnej taśmy i po prostu zakleisz sobie tą lampkę i już możesz nagrywać i wiesz, po cichaczu, nie? No i jakby to krótka piłka, nie?
Ważniejsze pytanie. czy czujesz w sobie potrzebę robienia zdjęcia przy komunikatorem głosowym, czy tam jest przycisk, że możesz ponoć nawet wygodniej to robić tak, że naciskasz ten przycisk na okularach i robisz zdjęcie.
A to ciekawe, że oni w ogóle funkcjonalnie to jest tak, że jak naciśniesz tylko raz, to on zaczyna nagrywać wideo.
Tak,
30-sekundowe. A jeżeli chcesz zrobić zdjęcie, to musisz przytrzymać ten guzik. Nie? Tak. Czy jakby jest... domyślne jest jednak nagrywanie wideo.
Tak. To jest ciekawe. Na pewno bym zrobił to na odwrót. W sensie, że jedno naciśnięcie to jest zdjęcie, przytrzymanie to jest wideo.
No, a tutaj
i
jednak
wiesz. Jeszcze interesujące.
Ale chyba dlatego, że wideo po prostu rządzi i po prostu z automatu wiesz, że na pewno wyciągniesz z tego więcej niż tylko stop klatkę. Nie?
No tak. I z drugiej strony może to jest faktycznie, jeśli zastosowaniem dajmy na to, bo ja czytałem o tym, że zastosowaniem ma być bycie w momencie i przeżywanie tego momentu, a nie wyciąganie telefonu i robienia zdjęcia w momencie, w którym jest coś wartego przeżycia.
To jest ta sama śpiewka, którą Snap opowiadał przy Spectacles. Dokładnie to samo. Tak. Że nie musisz nic wyciągać.
Rozumiem.
Możesz mieć wolne ręce, możesz sobie, wiesz, robić różne rzeczy. I jasne, że...
I może wtedy raz rozumiem to, że wideo masz domyślne, bo... No bo wtedy właśnie jeśli jesteś w tym momencie, no to właśnie to może być jakiś, nie wiem, fragment, gdzie spacerujesz i tak dalej. To, tylko, że ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o wideo, to wideo, które śledzi twoje oczy, a nie jest płynnym ruchem ręki, jest bardziej chaotyczne, jest nieoglądalne później. To jest raz. A dwa, że mam poważne wątpliwości, jeśli chodzi o jakość tych zdjęć, że już naprawdę wolałbym, że wiesz, nie masz podglądu na to, co robisz, więc to są takie fotki... To, co trochę zepsuł w fotografii smartfon, czyli fotografia przyjmie cyfrowa, przyjmie wszystko, tak? Czyli nie było tak, że teraz musisz szanować zdjęcie, więc zrobisz, ciocia Grażyna pozuje na plaży, tutaj robisz 60 zdjęć w tej samej pozycji, bo jedno wyjdzie, bo będzie miała ładną w niej minę. I to są takie tego rodzaju zdjęcia, które dla mnie nie mają specjalnej wartości, bo nawet nie możesz się pobawić kompozycyjnie, no bo trudno ci jest oszacować, co ty na tym na tej fotografii zobaczysz.
Znaczy, zgadzam się oczywiście, natomiast pamiętaj, że każdy, kto będzie miał te okulary, będzie miał w kieszeni smartfona też.
No tak.
Nie? Że jakby... To jest po prostu dodatkowe narzędzie i to jest narzędzie, którego użyjesz w momencie, kiedy faktycznie nie ma czasu na wyjęcie telefonu z kieszeni, na przykład, nie? I ja zawsze powtarzałem, że moim marzeniem jest mieć taki wszczep do oka, tak żeby można było, żebym naciskając tam któreś palce w dłoni robił zdjęcia, które mi się zapiszą po prostu w mózgu jako pliki JPG, nie? Natomiast to marzenie jeszcze jest dalekie od owocności, fruitness, fruitful, że nie jest jeszcze takie, bo po prostu no trzeba jeszcze pamiętać właśnie, to jest to, o czym ty mówisz, że ty nie czujesz zastosowania u siebie. Ja też nie czuję tego zastosowania u siebie, w sensie nie mam potrzeby. Na razie przynajmniej. Wiadomo, że jest młody człowiek ze mną i wiadomo, że są momenty, w których niektóre rzeczy fajnie by było nagrać czy zrobić zdjęcie. No. Bo na przykład robi pierwszy krok, nie? I czy zdążysz wyciągnąć telefon?
I to znowu.
Nie zawsze.
I wtedy czy chcesz przeżyć ten moment, czy chcesz go uwiecznić?
Dokładnie.
Nie?
A z drugiej strony, czy ja będę chodził w okularach przeciwsłonecznych w domu?
No, mogą być zerówki.
Mogą
nie?
być
no
zerówki właśnie teoretycznie.
U mnie to jest plus, że ja chodzę w tych okularach faktycznie,
tak.
Nie?
No tak,
nawet
tak.
Po domu mi się zdarza, więc faktycznie to może być... Albo są takie właśnie sytuacje, że nie wiem, ktoś ci coś zrobił na drodze, więc robisz szybki quick snap, zanim wyciągniesz telefon i spiszesz, nie wiem, rejestrację.
No tak.
Zdarzają się takie momenty,
oczywiście,
nie?
Ale do tego się raczej lepiej nadaje rejestrator w samochodzie niż, wiesz, okulary na głowie. Natomiast, wiesz, ja widzę zastosowanie dla bardzo konkretnej grupy ludzi. Dla twórców internetowych, którzy na przykład na Instagramie dzielą się po prostu swoim życiem. I to chodzi wcale o to, że dzielą się tym życiem takim wyidealizowanym, nie? Czy jakoś mocno podkręconym, tylko właśnie takim surowym, bardziej surowym. I to, co mówisz, jakość tych wideo na pewno nie będzie tak dobre jak nagrane coś komórką, bo po prostu wiesz, no tam nie ma żadnej stabilizacji. Faktycznie machanie głową może być bardzo, bardzo utrudnione, znaczy po prostu utrudniać odbiór takiego materiału, ale z drugiej strony może to jest po prostu nowy format. Tylko, że jakby szacun oczywiście, że nowy format i tak dalej, ale patrząc na to, co się stało ze Spectacles, jak mało są popularne de facto. I oczywiście, wiesz, no, trzeba wziąć pod uwagę, że to platforma też dużo dostała w plecy i jakby no, sam Snap. Fajnie, że eksperymentował. Był pierwszy w ogóle z takim produktem na rynku i myślę, że otworzył jakieś tam drzwi. Tylko, że Facebook przechodzi przez te drzwi, nie dodając nic nowego od siebie. Mhm. Ale jest jedna rzecz, która różni te dwa sprzęty, bo oczywiście wiadomo, że w Ray-Banach są głośniki jeszcze i mikrofon, znaczy głośniki, tak, głośniki różnicują te dwa sprzęty, bo w Spectacles też mikrofony były, no bo przecież nagrywałeś wideo z dźwiękiem. Natomiast jedna rzecz, która różnicuje te dwa sprzęty, jest taka, że o ile Spectacles i wideo, które się nimi nagra, bardzo teoretycznie można było je wrzucić gdziekolwiek, ale tak naprawdę najlepiej ono działało właśnie w ramach Snapchata, nie? Bo one nagrywały wideo w tak zwanej kuli, która była właściwie kwadratem z obciętym do kuli, ale okej, bo w ramach aplikacji Snapchata one naprawdę robiły fajne wrażenie, bo można było, oglądając wideo nagrane przez Spectacles, obracać sobie telefonem i zobaczyć po prostu trochę więcej, nie? Bo on się obracał wokół osi tego okrągłego wideo. I to był w ogóle bardzo fajny pomysł. Tylko, że zamknął Spectacles dla tej jednej platformy. A faktycznie Ray-Ban Stories, no, wymagana jest aplikacja tam Facebook View czy coś takiego, w każdym razie nie Facebook duży, ale jest specjalna apka do połączenia ich z telefonem i to do tej aplikacji właśnie trafiają wszystkie nasze zdjęcia czy wideo, które nagramy i z niej możemy z nimi zrobić, no właśnie, tutaj możemy zrobić co chcemy, możemy to wrzucić na oczywiście jedną z platform facebookowych, ale to są normalne wideo i to są normalne zdjęcia. Możemy je też wrzucić w dowolne inne miejsce. I to jest dobry ruch, uważam, że nie zamykamy się tylko na Facebooka, nie zamykamy się tylko na Instagrama. Oczywiście na Instagramie będzie tam dodatkowa wartość w takim sposób, że na tym story, jeżeli wrzucisz takie wideo na story, to nawet w ramach story będzie widać, że było to nagrane okularami, więc masz ten element takiego flexu, nie? Że patrzcie, kurna, ja mam, nie? Ray-Banki, kurde, kupiłem sobie i sobie robię teraz story. Ale wiesz, no otwarcie się na inne platformy, czy inaczej, nie zamykanie się na cały świat może zrobić dobrze temu produktowi, chociaż wymagany jest do korzystania konto na Facebooku. No ale jakby no, z Oculusem jest podobnie, więc trudno by było oczekiwać czegoś innego. Ale Orzech już nie skorzysta. Chyba, że sobie założy jakieś.
Orzech może on ma WhatsAppa, więc... No, więc to jest chyba...
A, no chyba, że... No, to trudno mi jest powiedzieć...
Instagram chyba też ma.
Insta ma, ale nie powiązane z kontem facebookowym i nie wiem, czy przypadkiem jakby konto faktycznie na Facebooku nie jest wymagane do tych okularów, ale to już...
Cieszę się, że po prostu tak jak mówię, jest to rozwijanie tej technologii, wyglądają nieźle, poproszę fajny AR, który będzie miał sens i zastosowanie. No i zobaczymy.
No ja czytałem, że oni się podpisali naprawdę długofalową współpracę z firmą, która jest właścicielem marki Ray-Ban, więc myślę, że wiesz, że to jak najbardziej jest przyszłość i to się pojawi prędzej czy później. Po prostu no, mamy pierwszy produkt z tej kategorii i będzie ich na pewno więcej. Więc myślę, że wiesz, że za chwilę dość szybko dogonią Spectacles od Snapchata i faktycznie zrobią wersję AR, która nie będzie wyglądać jak gówno, tylko będzie wyglądać jak normalne okulary Ray-Bana. I to bardzo sprytny ruch w ogóle, że powiązali się z tak rozpoznawalną marką.
Tak. Która jest, się kojarzy z tym, czy to wygląda dobrze, nie? Że no jest to modne, popularne, dobrze, solidne i tak dalej. To tutaj też jest naprawdę bardzo dobry ruch i z dwóch stron, nie? Że Ray-Ban też jest takim innowatorem. Nie?
Tak, oni w ogóle podobno na spotkaniu jakby sami powiedzieli, że oni nie mogą zostać z tyłu. Nie, że jakby według producentów czy właścicieli marki Ray-Ban okulary będą następną rzeczą. Nie? W sensie następnym wearable i inteligentnym sprzętem, który ludzie będą nosić, więc oni nie mogą zostać z tyłu. Dlatego decyzja o podjęciu takiej współpracy myślę, że była dość szybka, bo po prostu Facebook ma dużo kasy, Facebook ma technologię, Facebook wie, jak jakby zarządzać dalej tymi mediami, które można nagrać okularami i tak dalej. No i też wiesz, dość dużo inwestuje w AR właśnie w ramach Instagramu, tam się bardzo dużo dzieje, więc no myślę, że dla obu stron to naprawdę będzie dobry deal. Ciekawy jestem, kiedy zobaczę pierwszy raz kogoś w tych okularach. Cieszę się, że niekoniecznie będzie łatwo to rozpoznać. To jest akurat spoko. Naprawdę uważam, że fajnie, że te okulary po prostu niewiele odstają od zwykłych.
Nie, no bo jakby wyglądały jakbyś, wiesz, z powrotu do przeszłości, no to to jest właśnie największy minus takiego rozwiązania.
To był problem Google Glass
tak,
właśnie. Wiesz, no, że one wyglądały naprawdę jak kosmicznie i na pierwszy rzut oka wiadomo było, że coś jest kurde nie tak i ziomek pewnie zaraz mnie tu schakuje albo wiesz, albo faktycznie nagra.
Szczyta kartę.
Szczyta karty, dokładnie. Poza tym jeszcze z Google Glass był ten problem, że tam był ten ekranik taki z boku wyświetlający informacje i ludzie, którzy jakby nawet w trakcie rozmowy rozmawiali z tobą, a dostawali powiadomienie na ten ekranik, to im ten wzrok tak uciekał trochę w bok, co wyglądało kosmicznie i po prostu wiesz, no naprawdę, no to gorzej to wyglądało niż jakbyś zerkał na zegarek, jak dostałeś powiadomienie na zegarku, bo po prostu było tak nienaturalne. No dokładnie, więc dokładnie tak to wyglądało. Ale to znowu, no ktoś musiał być pierwszy, nie? Więc Google Glass bardzo wyprzedziło swoje czasy i ciekawy jestem, kto wejdzie na ten tron faktycznie i stanie się takim obecnym standardem. Jeżeli chodzi o już okulary faktycznie AR, mamy Spectacles AR, które wyglądają okrutnie. Myślę, że bardzo trudno jest im jakby sprzedawać ten produkt, bo no nie wiem, czy w ludziach jest aż taka potrzeba, wiesz, posiadania AR i przymknięcia oka na to, jak te okulary wyglądają. Znaczy, no może są tacy, dla których to jest super design, oczywiście. Jakby to jest wszystko subiektywne.
A którzy też słuchają techno, nie?
Może słuchają techno, dokładnie. I chodzą w białych rękawiczkach i z gwizdkiem po prostu cały czas w ustach, nie? I piguła na języku. Może tak być. Natomiast, no to nie wiem, no trudno mi jest sobie wyobrazić ludzi, którzy chodzą w takich okularach. Tak po prostu na co dzień, nie? No bo może na przykład na imprezę jak idziesz, znowu techno impreza, albo na przykład jakiś pokaz mody, gdzie faktycznie wiesz, masz strój, który jakby cały ze sobą dobrze gra i do tego te okulary są taką wisienką na torcie, okej, nie? Jakby jak najbardziej, ale chyba wszystkim producentom tego typu sprzętów zależy jednak na dość dużym market share, więc tutaj największy faktycznie potencjał widzę w tej współpracy Facebooka z Ray-Banami. Nie kupię sobie tych okularów. W sensie ja sam, naprawdę nie czuję aż takiej potrzeby. Myślę, że trudno. W sensie jak nie zdążę wyciągnąć tego telefonu, żeby nagrać jak młody robi pierwszy krok, no to po prostu trudno.
Zapamiętasz go.
Albo nagram drugi krok i wszystkim będę opowiadał, że to był pierwszy.
Tak. Dokładnie.
Więc wiesz, no jakby no nie mam aż takiej potrzeby, więc raczej podziękuję. Ale będę na pewno obserwował projekt, bo jestem ciekawy, wiesz, co dalej z tym, nie? Jakby faktycznie, kiedy wejdzie AR i w jakiś sposób. No i nadal czekamy na ruch Apple w tej kwestii, bo...
Który też plotki są, nie?
No właśnie, plotki są, ale plotki są takie, że no kiedyś na pewno, że to się tworzy, że oni tam robią, ale no wiadomo, że musi to być najlepszy możliwy design i no myślę, że spokojnie rok albo dwa nawet jeszcze poczekamy na sprzęt od Apple. Chociaż szkoda, bo już dzisiaj moglibyśmy dostać okulary o takich samych funkcjach, które mają te Ray-Bany Stories, bo no nic ich nie powstrzymuje, nie? W sensie już miniaturyzacja wszystkich sprzętów i tak dalej, no to już jest, jakby to jest wszystko dostępne, więc ewidentnie no będą chyba szukać jeszcze czegoś, albo może właśnie zaczną od okularów już z wbudowanym AR, no to już by było grube, nie?
Tak. Dobra. To co, Wojteczku, powiedziałeś o pigułach i powiedziałeś o wyjeździe, no to może oddamy głos naszemu reporterowi.
Jak najbardziej. Możemy oddać głos naszemu reporterowi prosto z barcelońskiej plaży. Nasz ukochany Orzeszek ma kilka słów dla was, więc zostawiamy was z nim. My się kłaniamy niziutko i z patronami słyszymy się już za chwilę w After Darku, a z niepatronami słyszymy się już za tydzień w kolejnym
składzie.
W pełnym składzie, właśnie. Już wtedy będziemy tak na pewno we trójkę.
Tak jest. Do usłyszenia.
No to pa.
Witam serdecznie. Redaktor Paweł Orzech, wysłannik w Barcelonie. Dziękuję serdecznie za przekazanie mi głosu. Niestety z powodu warunków atmosferycznych najbliższych paręnaście minut będzie pochodziło z barcelońskiej plaży, ponieważ po prostu tu leżymy w tym momencie i to jest wspaniałe. Także mogą być dźwięki mew, ludzi, wody, policji oraz wybuchów. Bo tak to wygląda. Chłopaki mnie poprosili o mały taki fragment barceloński. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że w momencie, w którym to słyszycie, to aktualnie niestety w Barcelonie już mnie nie ma. No ale teraz jestem, więc nagrywam. Chciałem tylko tak zrobić. To jest pierwszy wyjazd od 2 lat zagraniczny, co oznacza, że musiałem całkowicie przypomnieć sobie proces wyjeżdżania i tego, co się zabiera ze sobą na wyjazdy, co jest przydatne, co jest nieprzydatne. Co tak naprawdę mi się przyda, a co zabieram po to, bo ewidentnie mam jakieś OCD, które muszę w jakiś sposób zaadresować, więc mam ze sobą oczywiście powerbanki, nawet 2. Mam ze sobą słuchawki, Kindla, iPada i te wszystkie inne rzeczy. Ostatecznie tak naprawdę najważniejszą rzeczą, z której korzystam, to po pierwsze nerka, którą zakupiłem przez Wojtka i zaraz powiem dokładnie, co to za nerka. A druga rzecz to jest case na telefonie. W sensie to są dwie rzeczy, które dają mi chyba najwięcej poczucia bezpieczeństwa, czy w ogóle poczucia przydatności na tym całym wyjeździe. Więc nerka. Wojtek jakiś czas temu, chyba dawno temu, w kanale z Prądem reklamował nerkę PackSafe. I oni właściwie te nerki mają, z tego co będą na polskiej stronie, chyba nie daj się okraść.pl, mają 2 nerki. Nie pamiętam dokładnego modelu mojej, natomiast wiem, że to jest ta większa, ta, która mieści chyba 4 litry w środku. Druga jest ewidentnie troszeczkę mniejsza. Przy użyciu kodu z prądem dostaje się chyba 15 czy 20% zniżki czy coś takiego, także zdecydowanie warto. Jest to faktycznie bardzo fajna nerka. I ona rozwiązuje, oprócz tego, że jest bezpieczna w kontekście oczywiście kradziejstwa, jest bardziej bezpieczna w kontekście kradziejstwa, to rozwiązuje też parę problemów, które miałem w ogóle z nerkami, co jest dość przydatną sytuacją. To znaczy, z racji tego, że nerki oczywiście zapinają się z tyłu w większości wypadków, to są niebezpieczne, ponieważ też może pod tyłu odejść i tak dalej. Mnie to też denerwuje, bo ja mam oczy z przodu głowy, a z tyłu głowy mi się trudniej rzeczy robi, więc za każdym razem zakładanie nerki z tym dzyndzlem z tyłu było dla mnie męczące. Tutaj nerka PackSafe'owa ma ten plus, że po prostu zapina się z przodu. W sensie jest taki zaczep, który się wkłada, zakręca, żeby nie wyskakiwał i właściwie gotowe. To jest nerka została zapięta i to jest fajne, bo to jest z przodu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która jest fajna w tej nerce, to jest to, że ona naprawdę mieści duże rzeczy w środku. Dwa telefony, dokumenty, powerbank, słuchawki, okulary, Kindle, chusteczki, jakieś gumy do rzucia. To wszystko spokojnie można tam włożyć. Ona oczywiście wtedy robi się odpowiednio większa, no bo musi w jakiś sposób to miejsce się w tej nerce zjawić, no ale to nie jest też tak, że nagle nosicie plecak na okolicach genitalnych. Także to jest tyle dobrze. I faktycznie mówię, że to jest najprzydatniejsza rzecz, bo ja bez tej nerki my nie wychodzimy tutaj właściwie z domu. Do tej nerki trafiają zawsze klucze do hotelu, w sensie ta karta, trafiają telefony i różne inne takie cuda. I jest relatywnie bezpieczna, tak? No, jeśli ktoś chciałby dotknąć jej, czy cokolwiek z nim zrobić, no to po prostu bym to mógłbym to zauważyć, no bo wszystkie zapięcia albo są z przodu, są podwójnie zapinane, zaklikiwane na jakieś badziewia, także to jest ewidentnie fajna rzecz. No i to też jest normalna nerka, więc to nie znaczy, że z racji tego, że to jest bezpieczna nerka, to można ją nosić tylko na wyjazdy do krajów czy miejsc, które są niebezpieczne, ale to jest po prostu całkiem spoko nera, która dobrze wygląda. Można ją sobie nosić na co dzień i ja mam taki zamiar robić. Można ją nosić jak kołczan prawilności. Ja nie jestem fanem takiego sposobu noszenia nery, więc no, to jest ważne. Więc to jest pierwszy gadżet, który się okazało, że jest ewidentnie bardzo przydatny w tym miejscu. A drugi, tak jak powiedziałem, że to jest grip na telefonie, to trochę żart, trochę nie żart, ale faktycznie od kiedy przyszedł do mnie ten grip od D-Brand, to ja nie nosiłem go chyba przez tydzień, a poprzednie jakoś półtora miesiąca spokojnie mam go każdego dnia na telefonie, razem z damaskusowym skinem, bo wygląda kozacko, ale głównie dążę do tego, żeby powiedzieć, że grip to jest ta druga wersja gripu, ponieważ te pierwsze to one są już dawno nie w sprzedaży, więc jeśli ktoś się obawia, że zostanie ten gówniany, który się rozejdzie, to spokojnie, jest tak, że oni wysyłają teraz już tylko drugą generację gripu. Ten grip mi się spodobał do takiego stopnia, że jak pomyślałem, że jak będę kupował nowy telefon, to od razu kupuję gripa. Bo korzystanie z telefonu w ten sposób jest dużo przyjemniejsze, bo on po prostu jest naprawdę bardzo pewnie w dłoni trzymany. Chyba on jest stworzony z takiego materiału gumowego, ale nie jest jednocześnie gumą. Ma dużo różnych miejsc, w których są na przykład takie specjalne elementy, które sprawiają, na przykład po bokach takie paski, które sprawiają, żeby go trzymało się jeszcze bardziej stabilnie. A chyba całym kluczem tego gripa jest to, że on ma takie malutkie kropki. Jak sobie popatrzę, to widzę te kropki, ponieważ mówię do tego telefonu i widzę te kropki. I to są takie kropki, które sprawiają, jakby cały grip jest jakby gładki, a te kropki, których jest od groma, one są naprawdę co chwilka, to są jakby wystające takie fragmenty, które sprawiają, że grip jest faktycznie bardzo grippy. No, więc tak jak mówię, no to jest dzięki temu case'owi ja się nie boję, że telefon mi wypadnie, że ktoś mi go wyciągnie nawet z kieszeni, jeśli mam go przez jakiś czas z kieszeni, bo jakby no, ostawia to opór przed wciąganiem i wyciąganiem z kieszeni, więc jeśli ktoś tego nie lubi, no to sorry, winę tu niestety. Mi się bardzo to podoba w tym kontekście właśnie, że czuję się bezpiecznie, ale też jak robię zdjęcia czy coś takiego, no to normalnie telefon jest bardzo śliski, może się po prostu wysunąć z ręki, a tak jak mam tego gripa, to jest po prostu gitara. No, także to są takie dwie rzeczy, które się okazuje, że najwięcej zostały używane na tym urlopie przeze mnie. Z takich rzeczy, które okazało się, że najmniej się przydały, to są, od razu dziwo, to są powerbanki. Faktycznie jakby mam zawsze przy sobie powerbank jeden z kabelkiem, więc w razie czego gdyby trzeba było naładować telefon, to możemy to zrobić, natomiast jeśli mam tak super szczery, to nie padł mi telefon ani razu. Zbliżyliśmy się do tych 20 czy 30% baterii, ale no umówmy się, dojść do hotelu tutaj z turystycznej dzielnic to jest oczywiście paręnaście minut, więc nie ma z tym problemu. No i zawsze jest też zegarek. O, zegarek w ogóle bardzo dużo dostał Usage'u. To mógłby być trzeci gadżet, który się okazało być bardzo przydatny na tym urlopie, ponieważ nie muszę wyciągać w ogóle telefonu. Jest to szczęście, że w Barcelonie płatności zbliżeniowe są dość wysoko rozwinięte, więc telefony mogą bezpiecznie leżeć sobie w PackSafe'ie. Natomiast większość transakcji, jak nie wszystkie, zostały wykonane telefonem, po prostu, w sensie zegarkiem. Podchodzę, przyciskam przycisk i gitara. Natomiast wracając do tego, co tak dużo Usage'u nie dostało, to Kindle, który był używany bardzo sporadycznie. Tak jak mówię, powerbanki, których jak się okazało nie za bardzo potrzebujemy, chociaż mam powerbank w plecaku, którego nie noszę też codziennie, 20 tysięcy mAh i no ani razu z tego nie skorzystałem. iPady zyskały oczywiście trochę użytku, ale to tylko i wyłącznie poza w hotelu. Na zasadzie komputerów, telefonów, takich urządzeń, żeby sobie posiedzieć, obejrzeć serial, to jak najbardziej. Każdego dnia prawdopodobnie iPad został przez nas w ten sposób wykorzystany. Ale poza tym znowu, okazuje się, i to kiedyś razem z Wojtem byliśmy w Barcelonie na chyba targach MWC, tak mi się przynajmniej wydaje. I też robiliśmy odcinek nagrywany w hotelu, z którego wyszło, że rzeczy, które są tak naprawdę nam przydatne, to jest telefon, zegarek i ewentualnie powerbank. I cała reszta rzeczy to jest ewidentny gratis, bonus, rzeczy, które nie do końca są przydatne lub nie będą każdego dnia wykorzystywane. I tak też było w tym wypadku iPad czy powerbanki. iPad akurat każdego dnia był wykorzystywany, bo chociażby do tego, żeby sobie trochę pointerentować, popatrzeć, zrobić grę. No ale powerbanki to powerbanki. Także tak wygląda sytuacja. Ja oczywiście bardzo dziękuję za transmisję barcelońską. Mam nadzieję, że podcast w dwóch mężczyzn wam się podobał. Ja tutaj jeszcze przez chwilę posiedzę. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku Jesusowym. Słyszymy się też oczywiście w After Darku. Znaczy, słyszycie się oczywiście w After Darku, ponieważ ja w After Darku udziału brać. W tym wypadku wyjątkowo nie będę. Wiecie co, ja sobie po prostu poleżę tutaj na tej słonecznej plaży.
Jesus Podcast. O technologii z wąsem.